transakcje wiązane. 27 stycznia 2009 z dr Jerzym Surmą z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, kierownikiem studium podyplomowego Business Intelligence, rozmawiamy o roli BI w czasach powszechnego wykorzystania internetu. Z dr Jerzym Surmą z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, kierownikiem studium podyplomowego Business Intelligence, rozmawiamy o roli BI w czasach powszechnego wykorzystania internetu. Dużo mówi się ostatnio o możliwościach wykorzystania narzędzi Business Intelligence i korzyściach, jakie za ich pomocą można osiągnąć w biznesie. Czy nie mamy tu jednak do czynienia z przecenianiem roli i znaczenia tych rozwiązań? Nie, dzisiaj już można rzeczywiście skutecznie konkurować na rynku poprzez odpowiednie wykorzystanie rozwiązań Business Intelligence. Interesującym, chociaż może kontrowersyjnym z pewnych względów przykładem strategicznego wykorzystania BI jest amerykańska firma Netflix. Prowadzi ona wysyłkową wypożyczalnię filmów DVD. W ramach stałego abonamentu miesięcznego klient może wypożyczać dowolną ilość filmów bez dodatkowych opłat. Filmy zamawiane są przez strony www, a wysyłane i odbierane pocztą kurierską. Co w tym szczególnego? Tajemnica tkwi w umiejętności perfekcyjnego wykorzystania aplikacji analitycznych. Jedna z nich, na podstawie historii i wypożyczeń danego klienta oraz jemu podobnych, dokonuje automatycznej rekomendacji filmów do wypożyczenia, sprawdzając przy tym stan magazynów, by na liście rekomendacji nie znalazły się filmy akurat niedostępne. Druga decyduje o kolejności obsługi klientów. Jeżeli klient płaci tylko abonament i nie ponosi dodatkowych kosztów obsługi kurierskiej, to oczywiście najbardziej interesujący dla firmy jest klient, który wypożycza jak najmniej filmów i jak najrzadziej. Specjalny algorytm decyduje o tym, których klientów najsprawniej obsłużyć. Tak nadaje priorytety wysyłkom, aby klienci najbardziej aktywni, a więc najmniej rentowni dla firmy, byli obsługiwani w ostatniej kolejności. Za te praktyki Netflix został jednak pozwany do sądu. Tak, kiedy zostało upublicznione działanie algorytmu kolejkującego Ankh-Throttling, firma została oskarżona o nieuczciwe działania w stosunku do swoich klientów. Sprawa do dzisiaj jednak formalnie nie została rozstrzygnięta, a skuteczne, nowatorskie wykorzystanie narzędzi BI pozostaje faktem. Jak duży wpływ mają rekomendacje na decyzje klientów o zakupach? W wypożyczalni Netflix około 60% wszystkich decyzji klientów jest podejmowanych pod wpływem rekomendacji. To w tej chwili absolutny rekord, a firma chce go jeszcze pobić. Oferuje $1 milion temu, kto opracuje algorytm zmniejszający błąd klasyfikacji o 10%. W Amazonie rekomendacje przyczyniają się do generowania około 1/5 całej sprzedaży. W jakim kierunku będzie zmierzać w najbliższym czasie wykorzystanie narzędzi analitycznych w biznesie? Coraz większego znaczenia nabiera tzw. Customer Intelligence. Na podstawie śledzenia ruchu i aktywności klientów w internecie i nie tylko, można budować precyzyjne profile behawioralne. To skarb dla marketingowców. Wiedza dająca olbrzymie pole działania w zakresie spersonalizowanego przekazu. Za pośrednictwem nowych technologii jesteśmy w stanie zidentyfikować klienta w sposób jednoznaczny i spełnić marzenia ludzi od marketingu, aby konkretny, sprofilowany komunikat trafiał bezpośrednio, w odpowiednim momencie, do konkretnego klienta. Do robienia takich precyzyjnych analiz potrzebny jest jednak dostęp do dużych ilości informacji. Coraz częściej zwraca się uwagę, że Google staje się posiadaczem olbrzymich ilości informacji o użytkownikach wszystkich swoich usług i narzędzi. W którą stronę pójdzie? Pana zdaniem, wykorzystanie w przyszłości tych zasobów informacyjnych. Google działa rzeczywiście na bardzo szeroką skalę, skarbnica jego informacji jest porażająca. Wszystkie informacje związane z korzystaniem z udostępnianych przez firmę serwisów i usług są rejestrowane. Przy swoim potencjale technologicznym Google nie ma problemu, żeby te wszystkie zbierane dane integrować i dynamicznie składować w hurtowni danych. Zbudowane na tej podstawie profile klientów byłyby bezcenne dla marketingu bezpośredniego. Załóżmy, że ktoś chce sprzedać odżywkę dla dzieci, mógłby dostać listę kilku milionów osób, które będą dokładnie spełniały zadane kryteria grupy docelowej i zamieszkiwały obszar geograficzny objęty sprzedażą. Czy Google robi w tej chwili takie analizy? W połowie 2008 roku House Energy Ampers and Commerce Summit TE zapytał oficjalnie Google, czy robi analizę zgromadzonych informacji o swoich użytkownikach Hank Deep Packet Inspection w celu podejmowania działań marketingowych. W sierpniu 2008 firma odpowiedziała, że nie zapamiętuje historii i zachowań klientów oraz nie integruje informacji z różnych usług w celu budowania profilu klientów dla dostarczania przekazu marketingowego. Google nie stwierdził natomiast w tej oficjalnej odpowiedzi, że takich działań w ogóle nie podejmuje w innych celach niż marketingowe. Co się dzieje wobec tego? Z tymi informacjami Google czeka zapewne na odpowiedni moment. Przewiduje, że w niedalekiej przyszłości zaproponuje. Cieszymy się, że jesteś naszym klientem, ale odtąd nasze usługi będą płatne. Jeżeli jednak chciałbyś je mieć dalej za darmo, to proszę się zgodzić na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych. Jeżeli spojrzy się na oferty pracy w Google, to widać wyraźnie, że Google poszukuje dzisiaj przede wszystkim specjalistów od business intelligence, przetwarzania języka naturalnego, maszynowego uczenia się i tym podobne. Zapewne nie bez przyczyny. Jakie metody czy narzędzia analityczne będą dla firm najbardziej skuteczne w budowaniu precyzyjnych profili klientów? Obserwujemy bardzo intensywny rozwój text miningu. Business Intelligence to nie tylko przetwarzanie danych ilościowych. Dane tekstowe też można przetwarzać w celach analitycznych. Na przykład na podstawie badania treści SMS-ów czy maili można określić dokładne relacje między poszczególnymi osobami, czy są kolegami, członkami tej samej rodziny, kontrahentami, wspólnikami i tym podobne. Dzisiejsze technologie pozwalają na identyfikację semantyki tych relacji i zbudowanie mapy powiązań interpersonalnych niemalże dla każdego użytkownika sieci teleinformatycznej. Takie działania mogą się jednak spotkać ze sprzeciwem samych użytkowników sieci. Robienie tego po kryjomu jest oczywiście w demokracji niemożliwe. Gdyby na przykład dzisiaj próbował to robić jakiś operator telekomunikacyjny, to ściągnąłby sobie na głowę same kłopoty. Miałby chociażby problemy natury prawnej. Najprawdopodobniej jednak to my sami się na to w końcu zgodzimy. Zostaniemy zachęceni czy też przymuszeni do tej zgody w zamian za różne zniżki, bonusy, korzyści i tym podobne. Scenariusz taki może nas już czekać niebawem. Osiągnięcie odpowiedniej efektywności analiz będzie wymagało integrowania wielu różnych informacji z wielu różnych obszarów naszej aktywności życiowej. Z technologicznego punktu widzenia nie ma przeszkód, żeby to robić. Hurtownie danych są rozwijane właśnie po to, aby móc integrować informacje z różnych źródeł. Nie jest to oczywiście zagadnienie banalne, ale jak najbardziej technicznie możliwe do realizacji. Istnieje jednak cała sfera formalno-prawna, która stwarza dzisiaj bariery trudne do przekroczenia. Nie ma też obecnie klarownych modeli biznesowych. W wizjach futurystycznych wygląda to już jednak zupełnie inaczej. Jak U.S. Attali twierdzi, że rozwój współczesnej cywilizacji wymusi powstanie supernadzoru. Dzisiaj, w sytuacjach wyjątkowych, państwo może zażądać od operatora telekomunikacyjnego informacji o użytkownikach sieci. Zdaniem Attali znak zapytania ego. W przyszłości pójdzie to jeszcze dalej. Na przykład, system ubezpieczeń zdrowotnych wymusi, by przed podpisaniem umowy klient został sprawdzony, czy na to ubezpieczenie znak zapytania zasługuje. Czy nie będzie się to wiązało ze zbyt dużym ryzykiem dla ubezpieczyciela? Co więcej, to my sami w końcu poddamy się nieustannemu monitoringowi, by na przykład móc wykazać, że możemy być ubezpieczeni i swoim trybem życia potwierdzamy, że na konkretne ubezpieczenie jednak znak zapytania zasługujemy? Będziemy stale i wszędzie na bieżąco monitorowani przez różne urządzenia i systemy. Informacje będą przekazywane w czasie rzeczywistym i od razu będzie następowała reakcja nadzoru, na przykład z centrum medycznego. Masz za szybkie tętno, zwolnij. Od strony technicznej nie ma problemu, żeby to zrobić już dzisiaj. Urządzenia się miniaturyzują, można je nosić na sobie, a dane mogą być przekazywane na przykład przez telefon komórkowy. Już dzisiaj wielu rodziców monitoruje swoje dzieci, otrzymując od operatora informacje o miejscu położenia telefonu komórkowego swojej pociechy. Proponowane rozwiązania w przyszłości to implantowane mikrochipy. Zakres wykorzystania rozwiązań BI będzie się poszerzał zapewne również i z tego powodu, że technologia będzie miała coraz większe wsparcie ze strony dynamicznie rozwijających się nauk o człowieku, o zachowaniach ludzkich, psychologii, socjologii, nauk o mózgu. Tak, możemy bowiem zbierać olbrzymie ilości informacji i przez odpowiednie metody analityczne budować profile klienckie, ale ich interpretacja nie jest już taka prosta. Wychodzi poza sferę IT. Przy interpretacji wchodzimy w obszar psychologii, socjologii, etyki oraz antropologii. Z drugiej strony, barierą dla nieograniczonego wykorzystania analiz robionych na podstawie zgromadzonych danych jest indywidualizacja ludzkich postaw, zachowań, osobowości. Człowiek na szczęście nie jest znak zapytania psem Pawłowa. Nie reaguje automatycznie i jednoznacznie na bodźce. Prosta segmentacja płeć, wiek, miejsce zamieszkania, status majątkowy. Nie wystarcza. O podjęciu przez nas ostatecznej decyzji decydują często czynniki nieracjonalne, nasze emocje, wyznawane normy etyczne czy kanony wyznawanej wiary. Można się jednak spodziewać, że w ślad za rozwojem technik BI będzie szedł także rozwój narzędzi i metod interpretacyjnych. Powinien iść, bo socjologia i psychologia dostały narzędzia, których nie są w stanie dzisiaj efektywnie wykorzystać. Pojawiła się nowa przestrzeń badań i analiz dla zrobienia efektywnego rynkowo profilu. Trzeba pójść w analizie ludzkich zachowań i ich motywów o wiele dalej. W MIT trwa ciekawy projekt znak zapytania Reality Meaning, do którego zaangażowano głównie socjologów i psychologów. Ich rolą jest interpretacja zachowań ludzi w złożonych systemach społecznościowych, którzy zgodzili się być monitorowani poprzez sieć GSM. To może skutkować też nowymi, nieznanymi jeszcze dotąd formami kontroli. Tak, jest tu rzeczywiście spory potencjał do takich działań. To, że można podsłuchiwać rozmowy, to powszechnie wiadomo. Metody analityczne pozwalają pójść w tym o wiele dalej, pozwalają zautomatyzować takie podsłuchy, w związku z czym mogą być one prowadzone na masową skalę. Automatyzacja pozwala na identyfikowanie określonych profili osobowościowych, namierzanie zachowań wychodzących poza określone standardy i tym podobne. Narzędzia Business Intelligence pozwalają na wychwytywanie informacji, których inaczej nie dałoby się uzyskać ze względu na olbrzymią skalę aktywności ludzi w sieciach. Proszę pomyśleć tylko, ile jest samych blogów. Przeglądanie każdego z nich z osobna niewiele może dać, a poza tym wymagałoby zaangażowania olbrzymiej ilości analityków, a odpowiednio zaprojektowane narzędzia analityczne mogą dokonać szybko statystycznej analizy zawartości blogów i dostarczyć bezcennej informacji. Pole zastosowań narzędzi BI wciąż się rozszerza. Sieci handlowe nie są w stanie sobie poradzić tradycyjnymi metodami analizy ze względu na olbrzymią skalę zakupów. Jest też coraz większa liczba działań mających za zadanie utrzymanie klienta w sieci, programy lojalnościowe, specjalne karty płatnicze i tym podobne. To wszystko wymaga przetwarzania i analizy informacji na bardzo dużą skalę. Pojawia się też kompletnie nowa jakość związana z wykorzystaniem RFID. Ta technologia była pierwotnie stosowana dla potrzeb logistyki, teraz zaczyna być stosowana na rynku konsumenckim. Poprzez mikrochip pobierany przez klienta wraz z wózkiem czy koszykiem przy wejściu do centrum handlowego, można będzie na przykład dokładnie prześledzić drogę klienta w sklepie, do jakich działów zachodzi, przy jakich półkach się najdłużej zatrzymuje, co i w którym momencie kupuje, jak szybko się przemieszcza po sklepie, do jakich towarów wraca, jak długo je ogląda. W ten sposób będzie można od razu budować lub aktualizować jego profil, a może też i od razu rekomendować mu odpowiednio dobrane, dodatkowe towary poprzez analizę koszyków zakupowych. Jak to będzie wyglądało w kontekście ochrony danych osobowych? Technologia totalnie wyprzedziła prawo, jest generalnie rozdźwięk między możliwościami technologicznymi a prawem. Wszystko zmierza jednak ku temu, aby wymusić naszą zgodę na takie działania w zamian za różne bonusy. Jeżeli się zgodzę na powiązanie RFID z moją kartą kredytową czy komórką, to będę miał pusty przy zakupach, a przez telefon będę dostawał informacje o promocjach w sklepach, które akurat mijam. Niebawem, jak już wspomniałem, prawdopodobnie tak właśnie będzie. Powszechny nadzór, przyzwolenie na inwigilację konsumencką implikuje ponury i zatrważające konsekwencje wykraczające ponad wyobraźnię współczesnych futurologów. Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że człowiek jest panem swoich czynów dzięki rozumowi i wolnej woli. Mam nadzieję, że dzięki Bożej opatrzności tak dalej będzie.